tu druga odsłona stacji Północ, przed mikrofonem Max Mróz. Dobry wieczór. To już się staje taką małą tradycją, bo po raz już drugi, mam nadzieję, że nie ostatni, w ostatnią środę miesiąca jest ze mną człowiek oddany kontrkulturze, miłośnik kontrkultury Jakub Gleń. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dzisiaj planujemy Państwa zabrać bardzo daleko, w taką podróż muzyczną do kraju, który moim zdaniem jest cały czas tutaj przez nas w Europie trochę muzycznie niedoceniony, albo powiem inaczej, niezauważony. Chodzi o Japonię. Powiedz, Kuba, jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie z tym państwem?
Może nawiązując do Twoich słów, powiedziałbym, że raczej jest ciągle nieodkryty i recepcja muzyki japońskiej przebiega falami. A jeśli chodzi o moje skojarzenia, to jest bardzo, bardzo długa historia, już sięgająca grubo dekady. Zaczęło się od, nie wiem, pierwszych fascynacji tamtejszą sceną doom metalową, doom rockową, a po czym odkryłem po prostu morze pięknej, surowej japońskiej psychodelii, japońskiego noizu, by w ostatnim roku zupełnie, zupełnie odsłonić Japonię na nowo w postaci muzyki New Age czy ambientu, bądź bardzo kolorowego jazzu. Zbierając materiały do tej audycji, zauważyłem jedno, jak mój punkt widzenia na tę kulturę, te sceny muzyczne jest bardzo zawężony, jak wielce nie znam tej kultury.
I... A nie jest tak trochę z Japonią, że żeby wejść w tą całą kulturę, w tą całą muzykę, którą ten kraj oferuje, trzeba by było naprawdę skupić się tylko i wyłącznie na tym, bo to jest bardzo szeroki, bardzo szeroka kultura, bardzo szeroki zakres.
Zgadzam się z Tobą w pełni już pod koniec XIX wieku. Oscar Wilde powiedział, że Japonia jest tylko wymysłem, fantazją i jako taka nie istnieje. Oczywiście nie negował istnienia kraju kwitnącej wiśni, tylko mówił, jak w ubogi sposób albo wyrywkowy Europejczycy patrzą na Japonię jako kulturę odległą i egzotyczną, nie docierając tak naprawdę do jej prawdziwej esencji. I czytając różne artykuły, wielu właśnie osób podkreśla zawsze swoją fragmentaryczność wizji, chyba że mamy do czynienia z japonistami, bądź fanatykami muzyki, bądź innymi artystami, którzy spędzili bardzo, bardzo dużo czasu w Japonii i oddali się kompletnie tej kulturze eksploracji. I sądzę, że tak naprawdę takie osoby mogą powiedzieć, że tak, jestem bliski przetłumaczenia duchowości, specyfiki japońskiej kultury na język zachodu i to symbolika zachodu, jak my ją odbieramy.
No właśnie, zanim tylko przejdziemy do tej relacji, do tej muzyki, którą dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, to może w naszym imieniu z góry przeproszę słuchaczy za wymawiane przez nas te nazwy japońskie. Będziemy dawali z siebie wszystko, żeby wymówić to jak najwierniej, jednak prosimy o zrozumienie.
I nie sugerowanie się naszą wymową.
Dokładnie, wszystkie piosenki będą oczywiście dostępne na stronie radiogdańsk.pl. To tak zapytam o tą relację Zachodu z Japonią, o relację Stanów Zjednoczonych z Japonią. Jaki to miało wpływ, Twoim zdaniem? Które momenty były kluczowe?
No, relacja jest dwoista i bardzo specyficzna, bo warto zacząć u jej źródeł, czyli roku 405, podpisania pokoju na Dalekim Wschodzie i rozpoczęcia okupacji amerykańskiej, którą rządził generał MacArthur. Wtedy też na fale japońskie weszła amerykańska rozgłośnia sił na Dalekim Wschodzie, która puszczała najnowsze przeboje rodzącego się rock'n'rolla, standardy jazzowe, tematy bluesowe, która zaoferowała zupełnie, zupełnie nową muzykę dla Japończyków, którzy ją chłonęli bezgranicznie i bardzo, bardzo szybko wpadli po prostu pod ciężkiego buta amerykańskiej kultury. I z jednej strony to narodziło bardzo specyficzną relację, bo byli totalnie fanatyczni, oddani i bardzo szybko powstały próby, można powiedzieć, najpierw imitacji tej muzyki. I te próby imitacji, to ciągłe poczucie gorszości, jeśli chodzi na przykład o rytmikę, budowanie improwizacji jazzowych czy ciągnięcia długich, bluesowych, wielotaktowych tematów, powodowało Japończyków pewne uczucie niższości w połączeniu z przegraną wojną. Tworzyło dziwną sferę psychiczną, z której szybko próbowali się wyłamywać i na różne sposoby.
Pierwszy utwór, który wybraliśmy, jest potwierdzeniem tych twoich słów, tego zapatrzenia w ten zachód.
Pierwszy utwór, który chcę państwu przedstawić, będzie to piosenka Takeshi Terauchiego z zespołem The Blue Jeans, który był z pierwszym herosem japońskiej gitary, który wysoko surfował na falach tego rozproszonego, ciepłego brzmienia surf rocka amerykańskiego z wirtuozerią godną, nie wiem, The Surfaris, The Astronauts czy The Ventures, którzy byli narodową obsesją Japończyków. Ten numer jest o tyle ciekawy, że powstał ciut później, będziemy tu achronologiczni, bo wyszedł w 71 i jest inspirowany pięknym filmem Kurosawy Rashomon.
W takim razie teraz Takeshi Terauchi i utwór Rashomon.
Yeah.
Takeshi Terauchi i utwór Rashomon. Chociaż Japonia jest daleko od Wielkiej Brytanii, to tak samo jak cała reszta świata uległa Beatlemanii. I to jest ten kolejny zachodni wpływ na kraj kwitnącej wiśni. Powiedz, gdzie to najbardziej było widoczne? Gdzie ci Beatlesi odcisnęli największe piętno na kulturze japońskiej?
Sądzę, że tak jak wszędzie odcisnęli wielowarstwowo swój wpływ. No, po pierwsze, ogromna liczba sprzedanych egzemplarzy każdej płyty. W sumie, gdy ich gwiazda rozświeciła się na zachodzie praktycznie bardzo szybko, japońskie wytwórnie czy japońscy dziennikarze przenieśli to do Japonii i tak jak wszędzie, młodzież nie mogła się oprzeć tym dźwiękom.
Mimo, że Beatlesi pojawili się w Japonii raz?
Tylko raz, dokładnie. Beatlesi pojawili się w 1966 na serii chyba 5 czy 6 koncertów w wielkim kompleksie kulturowym Budokan.
Ale to wystarczyło, te 5 czy 6 koncertów, wystarczyło, żeby trochę już odwrócić ten bieg tej kultury, tej muzyki popularnej w Japonii.
Zdecydowanie tak. Julian Cope w swoim Jap Rock samplerze opisał to, jakby przybyli bogowie albo kosmici, byli po prostu obdarowywani darami, były kolejki na audiencje z nimi, tamtejszych gwiazd estrady, filmu i telewizji. I w tym momencie też zawiązała się przyjaźń między jednym aspirującym japońskim producentem i wydawcą muzyki, a Johnem Lennonem, która w późniejszej fali, parę lat później, będzie miała doniosły wpływ na muzykę japońską. Wracając do samej muzyki Beatlesów, to na pewno to, co przynieśli ze sobą, to słowo psychodeliczne i to stało się najbardziej modnym przymotnikiem i rzeczownikiem na japońskich ulicach, w kulturze i w telewizji.
A też tylko wracając do Beatlesów i współpracy Lennona z japońskim producentem, no to jego życiowa współpraca też się toczyła z osobą o japońskim pochodzeniu, przecież Yoko Ono.
Tak, dokładnie.
Również pochodzi z tego kraju, więc można powiedzieć, że nie tylko Japonia miała słabość do Beatlesów, ale jeden z Beatlesów miał też słabość do Japonii.
Tak samo jak w przypadku wcześniejszych fal, Japończycy szybko zaczęli emulować brzmienia British Invasion czy zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, sceny Highbury, lecz jeśli przyznam szczerze, słuchałem kilku albumów, czy The Mops, The Tigers, w ogóle ta cała scena została nazwana Group Sounds, brzmienie zespołów i dla mnie większość była totalnie odtwórcza. Przekopałem sporo płyt z psychodelią z różnych zakątków świata, jednak większość tej sceny, która bez wątpienia była napędzana przez duże wytwórnie, no brakowało mi tej iskry kontrkulturowości, buntu i jest jeden wybitny wyjątek i to jest album The Jacks z 1968 nazwany Vacant World, który był bardzo mrocznym folkiem, pełen smutnych lamentów, bardzo melancholijnego bluesa i był totalnie wolną, sączącą się psychodelią. I bardzo ważna była też stylówka tego zespołu, którzy od razu wyparli się jakichkolwiek kontaktów z mainstreamem. Oni powiedzieli, że nawet nie są undergroundem. Oni są tylko sobą, grają tylko dla siebie. Ich teksty były oparte na japońskiej poezji. Plus ubierali się jak nikt inny wtedy. Mieli czarne, długie włosy z ostro ściętymi grzywkami, czarne ciuchy i nieśmiertelne rejbany. Ten właśnie styl stał się pewnym synonimem dla poszukującego rockowca w Japonii, który później został przyjęty w trakcie lat 70. i pod koniec lat 70. chociażby przez Keiji Haino.
Nie zobaczymy, jak wyglądają, ale usłyszymy, jak brzmią Jax i Gloomy Flower.
ついていたの夜に裏切りの花が咲いていた思い出して湧く人胸がこんなに痛いのも の子はしいちゃいない恋の終わりさ。
Jeszcze na chwilę wrócimy do Beatlesów, pośrednio, choć nie do końca. Producent Yuya Uchida, który współpracował z Johnem Lennonem, wywarł znaczny wpływ na powstanie jednego z ważniejszych zespołów muzyki psychodelicznej w Japonii.
Nie tyle psychodelicznej, co hard rockowej bądź wręcz doom rockowej. Mówimy o Flowers Traveling Band. Uchida spędził chyba 2-3 lata między 66 a 8 w Wielkiej Brytanii, właśnie ciesząc się przyjaźnią Lennona i eksplorując tamtejszą scenę, gdzie podłapał rodzący się progresywny rock w postaci King Crimson. Oczywiście wielkich bluesmenów miał okazję zobaczyć również. No i Sabbathów, poczuł już ten pierwotny ciężar bogów z Birmingham. I padł na pomysł.
To też czasy, gdzie Black Widow powstawało.
I Black Widow, dokładnie. I stwierdził, że idealnym pomysłem, świetnym pomysłem byłoby przeniesienie tych brzmień i zarażenie tymi brzmieniami Japończyków. Z jednej strony myślał czysto marketingowo, żeby budować grupę, która odniesie sukces i artystyczny, jak i komercyjny, co mu się to ostatnie nie udało, ale dzięki temu zebrał paczkę świetnych japońskich muzyków, którzy już próbowali swych sił w latach 60., głównie jako muzycy sesyjni bądź mało znaczący poboczni współpracownicy wielkich, w cudzysłowie, gwiazd estrady. Po kilku zmianach w składzie doszło do stworzenia Flower Traveling Band, który najpierw objawił się światu na płycie Anywhere, która można powiedzieć była takim albumem promocyjnym, który znalazł się na nim covery King Crimson, 20th Century, Schizoid Man, piękny cover The Animals, House of the Rising Sun, jeśli oczywiście można nazwać to coverem, bo to jest po prostu sam sobie standard folkowy, oraz jeden z kawałków Muddy Watersa. I o ile część kawałków średnio wyszła, to jednak już powoli zaczęto wzbudzać zainteresowanie tym nowym, cięższym brzmieniem.
I zaczął też się kształtować ten zespół. My tak. się nie będziemy skupiali na tych coverach.
Prawdziwym objawieniem było Satori z 71 roku, co w japońskim buddyzmie znaczy przebudzenie. I ta płyta jest prawdziwym ich przebudzeniem, zdolności twórczy, gdyż mamy wyjątkowe połączenie iście sabatowskiego ciężaru, mroku z progrokową podniosłością, ale bez przesady, bez popatyczności, plus unikalne transowe wokale, które naprawdę wprowadzają w wyższe stany świadomości.
W takim razie przekonajmy się o tym sami Flower Traveling Band i utwór Satori Part 2. Flower Traveling Band i utwór Satori Part 2. Ale trzeba cię podkreślić, bo 28 listopada, który właśnie minął, jest szczególną datą tutaj dla Polski też, więc może trochę z tej naszej polskiej perspektywy spójrzmy na Japonię, a mianowicie dokładnie 100 lat temu kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze, więc może skupmy się na tych kobietach, tylko że kobietach wiadomo w Japonii. Które twoim zdaniem są najbardziej warte uwagi?
Z mojej perspektywy dla mnie bardzo wyjątkową wokalistkę. Chciałbym państwu przedstawić Maki Asakawę, której szczyt twórczości przypadł na lata 70., gdzie nagrała serię albumów inspirowanych bluesem, jazzem. Odnosi jej wielkimi inspiracjami była Billie Holiday czy Nina Simone. Lecz sama w sobie zjawiskowa osoba, która przypominała mi japońską femme fatale.
Nie żałowała też sobie używek niestety.
Nie żałowała, zawsze na scenie trzyma papieros w garści, przytulona do mikrofonu. W Japonii istnieje gatunek jak enka, czyli łzawej ballady. I o tyle przewrotnie można powiedzieć, że można odczuć tą balladę japońską, tą rzewność, ale właśnie w jej wykonaniu w amerykańskich klasykach bluesa czy jazzu, czy później bardziej autorskich piosenek, ale też opartych o jazzowe brzmienia. Tak naprawdę dopiero w ostatnich latach zaczęły wychodzić różne kompilacje czy serie kompilacji z jej albumami, bo do tej pory była tylko dostępna w Japonii. I chciałbym państwu przedstawić o tyle wyjątkowy numer dla jej twórczości, gdyż jest to tak naprawdę jazzująca raga.
W takim razie Jakub Glein zabiera państwa do zadymionego japońskiego klubu i posłuchamy Maki Asakawa.
Govinda jaya jaya, 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 Govinda
mamy końcówkę lat 70. i pierwsze przejawy tej takiej ery przesyconej elektroniczną technologią i też tym New Age'em. Jaki zespół byś wymienił najbardziej warty uwagi, obracający się w tym nurcie, korzystający? Też na pewno warto nadmienić, że Japonia była czołowym producentem sprzętu elektronicznego i nie tylko elektronicznego. Nie bez powodu twierdzi się, mówi się i tak też jest, że japońskie gitary są najlepsze po prostu. Gitarzyści szukają tych japońskich egzemplarzy, zwłaszcza tych z lat 70. No ale wracając do pytania, na co byś zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o japońską elektronikę?
Nie da się zrobić audycji, nawiązując do tego rodzaju muzyki, i nie wspomnieć o zespole Yellow Magic Orchestra, japońskie trio, które przebyło drogę od elektronicznej egzotyki, kabaretowe numery nawiązujące do rumby, by później odpalić się ze zjawiskowym technopopem, synthpopem i tak naprawdę mocno obok Kraftwerk wpłynąć na muzykę elektroniczną lat 80., 90. i czasów współczesnych, bo czy przeczytamy wywiad z ojcami z techno w Detroit, z synthpunkowcami, czy ze Szkotami z Boards of Canada, wszyscy nadmienią, że jedną z wielkich inspiracji było Yellow Magic Orchestra. I z wielu albumów, które odniosły olbrzymi sukces w latach 80. chciałbym dla Państwa puścić utwór z Solid State Survivor, Ridden.
W takim razie Yellow Magic Orchestra. już mamy lata 80. Przebrnęliśmy przez te początki japońskiej muzyki rozrywkowej. Na co byś jeszcze zwrócił uwagę na tej elektronicznej japońskiej scenie?
W ostatnich paru latach zaczynamy odkrywać elektroniczną Japonię trochę z nowej perspektywy, gdyż paru DJ-ów i twórców muzyki elektronicznej odbyło bardzo ciekawe podróże, bądź w ich ręce wpadły nagrania, które były tak naprawdę nieznane zachodniemu odbiorcy. Mowa tutaj o Midori Takadzie, Satoshi Ashikawie czy Hiroshi Yoshimurze, którzy obracali się w sferze muzyki czwartego świata, w duchu Hassela, połączeniu jakiegoś egzotycznego jazzu z bardzo, bardzo krystalicznym brzmieniem i transowej muzyki New Age plus ambientu, ale ambientu o tyle inaczej rozumianego niż ta idea stworzona przez Briana Inu, o tyle, że przefiltrowana przez japońskie poczucie przestrzeni, dźwięków przestrzeni, ale także wykorzystania dźwięku jako niezbędnego elementu życia codziennego, który wzbogaca przestrzeń, daje człowiekowi pozytywne wibracje, żeby zmierzyć się z hałasem obecnego świata.
Czyli zgadzasz się ze mną, że trochę inne podejście do tego dźwięku jest. Czy jakoś byś odseparował Japonię od pozostałej części Azji, tak muzycznie, kulturowo?
Z jednej strony próbuje się tworzyć wyobrażenia Japończyków jako nacjonalistów odciętych, którzy próbowali narzucać dominującą kulturę innym krajom azjatyckim, lecz w mojej opinii raczej to była wielotorowa wymiana inspiracji i wpływów. Oczywiście były pewne przeboje, fale, które zyskiwały wielką popularność w Korei czy w części Azji południowo-wschodniej, lecz również Japonia czerpała wiele z tradycji innych krajów azjatyckich czy ludów, narodów.
W takim razie ryzykownych test nie stawiamy. A jakiego utworu teraz posłuchamy?
Najpierw Państwu chciałbym przedstawić projekt Yasuaki Shimizu, japońskiego saksofonisty, który grał wszystko od pokraczny, dziwny New Wave, przez covery Bacha na saksofonie, po bardzo eksperymentalne połączenie folku japońskiego, ormiańskiego folku, muzyki świata i pięknych elektronicznych pejzaży.
W takim razie japoński trzaska, tak? We'll be right back. Wspomniałeś o innym poczuciu przestrzeni też. Myślę, że w ogóle moglibyśmy osobną audycję zrobić o samej muzyce ambientowej w Japonii. Ale teraz tego czasu nie mamy wiele, a to jest jednak na pewno punkt, przy którym należy się zatrzymać, mówiąc o Japonii. Co z tej sceny ambientowej? Mówiłeś, że inaczej jest rozumiana trochę ta przestrzeń. Inaczej oni wypełniają tą przestrzeń tym ambientem.
Chciałbym jako przykład podać Państwu jeden z utworów Hiyoshi Yoshimury, nieżyjącego już pioniera japońskiego ambientu, który w ostatnim roku chyba ukazał się w kilku audycjach w angielskim radiu NTS na paru składankach Spencera Dorana z Visible Cloaks oraz w następnym roku nakładem Light in the Attic wyjdzie duża dwupłytowa składanka poświęcona japońskiej muzyce ambient, new age i ogólnie wszystkiego, co działo się w latach 80. i prawdopodobnie znajdzie się jeden z utworów Yoshimury, możliwe, że nawet coś z Music for Nine Postcards, który został stworzony jako taśma demo dla muzeum i była inspirowana przestrzenią właśnie tego budynku.
W takim razie przykład dla potwierdzenia tej wyjątkowości japońskiego ambientu. Hiroshi Yoshimura i utwór Ice Copy.